siostry, drodzy przyjaciele, witajcie w naszym uroczystym nabożeństwie na okoliczność pierwszej rocznicy otwarcia naszej kaplicy. Bardzo serdecznie Was witam przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Witam w naszym gronie prezbitera okręgowego naszego kościoła, prezbitera Józefa Wziątka wraz z małżonką. Serdecznie Was witamy w naszym gronie. Witamy wszystkich, którzy przybyli do nas, odwiedzili nas dzisiaj, żeby być razem z nami. I serdecznie witamy oczywiście siebie wzajemnie, bo jesteśmy tu domownikami i wciąż nam brakuje, mam nadzieję, społeczności. Cieszymy się każdą możliwością bycia razem. Dobrze jest widzieć się wzajemnie, dobrze jest wielbić Pana razem. Mam serdeczne pozdrowienia od siostry Marioli, która już trzecią niedzielę jest poza zborem. Serdecznie pozdrawia nas i życzy nam dobrego świętowania tej rocznicy. Mariola, jak wiecie, się przykładała do tego wspólnego dzieła w miarę wszystkich możliwości swoich, także bardzo to cenimy. A że jest sanatorium, więc no, nie może być stało jeszcze tej niedzieli. Mam też pozdrowienia serdeczne od siostry Grażyny Bigiel, która jest po operacji i dobrze wszystko z nią już jest, tak przynajmniej zrelacjonował brat Andrzej, no ale nie może być jeszcze obecna dzisiaj na nabożeństwie. Jeśli ktoś ma jakieś pozdrowienia, to może też od razu przy kawie będziemy się cieszyć przez całe nabożeństwo tymi pozdrowieniami, a nie dopiero na koniec. Macie jakieś pozdrowienia?
Tak, ja mam pozdrowienie od brata Irka.
Od brata Irka. Od brata i męża w jednej osobie.
Dokładnie.
Dziękujemy serdecznie, proszę pozdrawiać. Dzisiaj podczas nabożeństwa będziemy mieli taki czas, o którym pisałem w mailu do członków zboru, a mianowicie spróbujemy w krótkich wypowiedziach odpowiedzieć na pytanie, czym dla mnie osobiście jest używana od roku sala nabożeństw naszego zboru. Kładę Wam to na serce, że jeżeli byście zechcieli w paru słowach powiedzieć, czym w ogóle stało się to miejsce dla nas, czym jest, czym pragnęlibyśmy, żeby jeszcze bardziej się stawało, to będzie taki czas po modlitwie, żeby wziąć mikrofon, to mamy mikrofon taki do ręki i powiedzieć w paru zdaniach. I będziemy w ten sposób też budować tę naszą wdzięczność Bogu po roku używania tej kaplicy. Mam nadzieję, że w żywej pamięci mamy jeszcze tamto nabożeństwo z 6 listopada, gdy tutaj po raz pierwszy się zgromadziliśmy. W życiu tak bywa, że mamy rozmaite okresy błogosławieństwa, radości, ale też czas, gdy trochę gaśnie w nas entuzjazm, gdy wdzięczności brakuje, gdy zwalają się nam na głowę rozmaite kłopoty. I życie staje się często, niezależnie od naszej woli, taką sinusoidą emocjonalną. Jest lepiej i bywa trudniej, bywa gorzej. Dzisiaj rano w Psalmie 126 czytałem i chciałbym na początek nabożeństwa przywołać, jak Izraelici, ci, którzy pielgrzymowali do świątyni, wyrażali właśnie tę różnicę w emocjach. Kiedy Pan przywrócił Syjonowi powodzenie, byliśmy jak we śnie. Z naszych ust rozbrzmiewał wówczas śmiech, a język głosił radość. Wśród narodów powtarzano wtedy, że Pan dokonał z nami wielkich rzeczy. Tak, Pan dokonał z nami wielkich rzeczy. Cóż to było za szczęście? I rzeczywiście był taki czas w Izraelu, kiedy Bóg ich wyprowadził z Egiptu, kiedy ich mocną ręką prowadził, cuda objawił. Oni frunęli wręcz. Było tyle radości, tyle chwały dla Boga. Tyle szczęścia. Cóż to było za szczęście? Ach, wielkie było szczęście. I w naszym życiu też pamiętacie takie okresy w życiu, prawda, że żeśmy się radowali, że kiedy Pana Jezusa poznaliśmy, kiedy On nas pobłogosławił czymś wyjątkowym, kwitnęliśmy jak w kwietniu albo w maju i było tyle radości. Ale tutaj czwarty werset mówi tak: przywróć nam, o Panie, powodzenie. Przywróć nam, o Panie, powodzenie. Cóż w tych słowach się kryje? Że przyszedł na Izraela czas, kiedy nie było tego powodzenia, tej radości, tego poczucia szczęścia. I w naszym życiu też tak może jest akurat, że wspominamy czas chwalebny, wspaniały, a dzisiaj to tak nie bardzo nam się chce śmiać i radować. I niechby na początku naszego nabożeństwa zabrzmiała modlitwa, prośba o to, żeby tym osobom, którym jest teraz trudno i źle, żeby Bóg przywrócił radość, przywrócił powodzenie. Będziemy śpiewać pieśń, która jest wspomnieniem właśnie czasu wspaniałego. W mojej pamięci na zawsze się wrył cudny, wspaniały ten dzień. I ci starsi, którzy znają tę pieśń, już wiedzą, jak tam dalej leci. Mam nadzieję, że poleci ze ściany, bo widzę jakiś niepokój o operatorach. Nie, już jest wszystko dobrze. W takim razie powstańmy, drodzy bracia, przyjaciele i bracia i siostry oczywiście też, powstańmy i śpiewajmy tę pieśń, pomodlimy się razem, a potem będzie ten czas, o którym wspomniałem. Liczę na to, że zechcemy powiedzieć w paru słowach o znaczeniu daru Bożego, jakim jest to miejsce zgromadzeń dla naszego zboru, jak o znaczeniu osobistym. Śpiewaj. Yeah. że wielu z nas ma to czytelne świadectwo w sercu, świadectwo radości, uwolnienia od ciężaru win, ciężaru grzechów, że mamy to błogosławione wspomnienie, jak przebaczyłeś nam nasze grzechy, jak nas oczyściłeś, jak pojednałeś nas, Panie Jezu, z Ojcem w niebie, jak staliśmy się Twoimi dziećmi. Dzięki Ci. Dzięki Ci za to przeżycie. Dzięki Ci za to pojednanie. Za społeczność, jaką możemy mieć razem w Duchu Świętym. Dzięki Ci, że tę radość, Panie, odnawiasz w nas i odświeżasz. Że nie żyjemy tylko dalekim wspomnieniem, ale że każdego dnia przychodzisz do nas i pocieszasz nas i podnosisz i na nowo przebaczasz, gdy upadniemy i wyznajemy nasze grzechy. Dziękuję Ci za to. Panie, dzisiaj chcę się modlić o te osoby pośród nas, którzy w ostatnich dniach takiej radości nie przeżywają, którym jest ciężko, którym jest smutno, którzy mają wspomnienie radosnych, słonecznych dni, ale teraz przyszła na ich życie jesień, nie tylko w sensie kalendarzowym. Modlę się o to, Panie, abyś dzisiaj dotknął tych serc, byś nawiedził nas tutaj zebranych i rozradował na nowo i objawił swoją łaskę i swoją chwałę ukazał nam w tym zgromadzeniu i dotknął te osoby, które są smutne, które są w problemach, którym jest ciężko, byś przywrócił im dzisiaj radość, przywrócił powodzenie, poczucie pewności, że jesteś z nimi, że jesteś Zbawicielem, że masz moc, aby rozwiązać każdy problem. Modlę się o to, Panie. Modlę się o to Twoje cudowne działanie, by dzisiaj też w nas pojawiła się taka serdeczna, szczera radość przed obliczem Twoim. Niech tak się stanie. Amen. Czym dla mnie osobiście jest to miejsce, ta sala, którą rok temu otworzyliśmy, zaczęliśmy użytkować, przeżyliśmy już tutaj różne dobre rzeczy. Oto mikrofon i możliwość. Serdecznie zapraszam, podzielmy się ku wzajemnemu zbudowaniu, ku zachęcie, temu, żeby też wspólnie razem tworzyć taką wdzięczność Bogu za to miejsce. Proszę bardzo, Ewa.
Witam, chwała Bogu. To tak, najpierw nie znam Olszynki w ogóle, gdzie to miejsce jest w Gdańsku. Muszę się przyznać, że to miasto tak w ogóle nie kojarzyłam. Moja mama nie tak daleko stąd, na Oruni, stamtąd się podali. No to tak bardziej znane te okolice. Ja ze sobą muszę przyznać, że nie. Nie wiedziałam, że to jest tak pięknie. No najpierw powstał zbór oczywiście, a później za tym myśmy się tutaj przeprowadzili niedaleko i to jest dla nas, dla naszej rodziny takie wielkie błogosławieństwo, że najpierw zbór i to taka kropka była i my za zborem. A mamy pierwsze słowa było, o, będzie bliżej do zboru. No to jest dla nas błogosławieństwo, że akurat w tym miejscu i tak jak to jest taka niepochlebna może dzielnica i okolica, ale tak jak chorzy potrzebują lekarza i w tym miejscu odpowiednio, w miejscu właściwym jest zbór. Tak uważam, tak mi Jezus też objawia, że na właściwym miejscu jesteśmy. No i my za zborem, całą rodziną. I to taka no, wielka radość też dla nas jest. Dziękuję.
Cieszymy się bardzo.
Dla mnie zbór jest takim bezpiecznym miejscem i to, że i czuję wielką radość, kiedy mogę tu być. I to, że mam tą radość, to jest to związane z tą Bożą obecnością. I w każdym miejscu, gdzie wcześniej byliśmy, też takie miałam odczucia. I bo tak jak sobie myślałam, no dobrze jest wszędzie tam, gdzie jest Pan. I Pan nas prowadził różnymi drogami. I kiedy tak nawet tydzień temu sobie tutaj siedzieliśmy i była taka wichura i te liście tutaj tak miotało, a tu w środku żeśmy siedzieli i tak było bezpiecznie i tak sobie pomyślałam, jak fajnie, że już ten namiot na mnie targa, bo już nieraz tak bywało, że deszcz zadmuszał kaznodzieje albo właśnie, że były takie inne rzeczy. I Bóg nam dał takie miejsce wytchnienia i to cieszę się z tego, że tu jest i że jest bezpiecznie i że z nami też jest.
Cześć.
Chcę powiedzieć z radością, z wdzięcznością Bogu za to, że przez tyle lat zawsze byliśmy na wynajęciu. Musieliśmy płacić za miejsce, a dzisiaj dostaliśmy własność przez łaskę Bożą. I z tego względu tak się raduje moje serce, że przyjeżdżam tutaj, przywożą mnie, bo ja sama nie przyjeżdżam, przywożą mnie, aby dziękować Bogu. Moje serce jest pełne wdzięczności za to miejsce, za ten piękny, piękny okres w moim życiu. Dziękuję Bogu i Wam wszystkim, że możemy się spotykać.
Chcę powiedzieć, że ten zbór, w którym jestem, widzę ogromną łaskę Bożą, Boże błogosławieństwo. Ja może osobiście nie uczestniczyłam w budowie tego zboru z innych względów, ale ja to obserwowałam, widziałam, w jaki sposób Bóg błogosławił, jak te wszystkie elementy, które dotyczą budowy, się ze sobą jednały i widzę w tym Boże błogosławieństwo i potwierdzenie, że ten Kościół tutaj, który jest, ma być, bo jest po prostu tutaj po to, aby ludzie z okolicznych, którzy są związani z pętami szatańskimi, którzy żyją w grzechu, żyją w niewoli, mają możliwość przyjść do Jezusa Chrystusa i że Pan będzie błogosławił ten Kościół. I będzie po prostu, będą ludzie tutaj przychodzili i będą się nawracali, Bóg będzie ich uwalniał. I to też łączę właśnie z tym Bożym błogosławieństwem. I chwała Bogu za to.
Dziękujemy bardzo.
Przede wszystkim to miejsce to jest zgromadzenie wiernych, którzy wyznają Jezusa Chrystusa najważniejsze właśnie to miejsce.
Ja przypominam sobie taki moment, nie wiem, Tereska, czy pamiętasz, jak żeśmy tutaj, Tereska, mówię do ciebie, jak żeśmy kopały tutaj, pamiętasz ten deszczowy dzień, kiedy zaorane było pole i żeśmy wyciągały tam przeróżne cybówki, kable i tak dalej. Ja właśnie pamiętam słowa Tereski, że to jest taki, wiecie, to nie było łatwe, bo deszcz nam wpadał na te nasze jakieś ubranka, tak, i w tym błocie, w tym wszystkim, żeśmy pracowały i pamiętam, że Teresa mówi, że to jest taki właśnie obraz powstawania do nowego życia, że te wszystkie momenty, te wszystkie etapy, które tutaj wszyscy mogliśmy oglądać, myślę, że to był taki właśnie moment, jakby jak przekładaliśmy to duchowo, prawda, że my sami i ludzie z okolicznych tutaj miejsc mogli się jakby oglądać wzrost od tych momentów, gdzie się wyrywa kable i te wszystkie cybówki, kiedy jest trudno, po dzisiaj, po tą salę, kiedy tutaj wszyscy płakaliśmy, kiedy już zostało.
Czy jest to miejsce płaczu?
Nie, z radości. Z płacz, to był płacz radości, tak? Że do takiego miejsca i myślę, że to jest takie żywe świadectwo właśnie, szczególnie też, tak jak ja tu wspomniałam, dla tych wszystkich ludzi, którzy tutaj mieszkają. Sami wiemy, jak jest, ja też przez jakiś czas jeździłam autobusem 123 i nie trudno mi zauważyć, jak wiele tutaj jest dusz, które potrzebują Zbawiciela. Ale też chciałam jakby zaznaczyć to, że pamiętam te okresy, kiedy tu rowerem przyjeżdżałam. Zawsze to Dolne Miasto było dla mnie taką piękną okolicą, aczkolwiek taką troszkę wymarłą, ale ona ma swój urok. I tak jestem Bogu wdzięczna za to, za to całe tutaj pole też. Ja jestem ze wsi, więc dla mnie po prostu była ogromna radość, że mogę się z tego miasta typowo stricte wyrwać do takiej spokojnej tutaj okolicy. Także chwała Panu Jezusowi.
Chwała Panu Jezusowi. Dla mnie osobiście jest to początek. Początek kolejnego etapu nowego życia, dlatego że pamiętam emocje mojej żony, właśnie Kasi, jeszcze wtedy nie żony, jak przysłała mi film, on trwał, nie wiem, półtorej godziny, zważyła kotlety w emocjach, opowiadała o tym, jak powstały te wspaniałe Boże rzeczy. Dla mnie osobiście to był miejsce mojego ślubu, gdzie Bóg wylał swoje błogosławieństwo dla mnie, na moją żonę. Pokazał mi też miłość ludzi, społeczności, gdzie praktycznie nikt nas nie znał, gdzie zostaliśmy przyjęci z otwartymi ramionami, tym bardziej ja. I pokazał mi początek kolejnego właśnie etapu mojego życia, nie tylko w małżeństwie, ale i w rozwoju duchowym. Chwała Mu za to.
Amen.
Chciałam się z Wami powiedzieć, podzielić pewną refleksją. Jechaliśmy z mężem z Gdyni tutaj do Gdańska i jak wjeżdżaliśmy, już tak spojrzałam, mówię, takie wstrętne miejsce, tak dużo takich nieładnych bloków. A Józef mówi, tam dalej zobacz, jakie ładne, to przyjdzie tutaj. Za chwilę zagląda, idzie taki człowiek, wiecie, wczorajszy. Wyglądał strasznie. I w wtedy przyszła taka refleksja, właśnie wy tutaj macie być tą światłością i właśnie ludzi, którzy nie mają tego, kto im powiedzieć, że Bóg jest dla nich, że jest wyjście, że nie alkohol, nie uzależnienia, tylko Bóg jest wyjściem dla nich.
Ja też chciałbym kilka może zdań powiedzieć o takich trzech kwestiach, które tak mi się nasuwają, kiedy myślę o Olszynce. Pierwsze słowo. Dla mnie poligon w wymiarze działania takiego budowlanego, to po raz pierwszy kręciłem zbrojenie. A potem oczywiście te doświadczenia z poligonu bardzo przydają się do dzisiaj na mojej budowie. Jestem wdzięczny Bogu, że mogłem tutaj uczyć się doświadczać tego, czego w życiu nie doświadczyłem. Druga rzecz to zajawka. To znaczy, w różnych sytuacjach ja zaczynając z kimś rozmowę, mogę zacząć mówić o Olszynce i o tym, jak tutaj doświadczaliśmy niezwykły sposób Bożej łaski, Bożej pomocy. I często to była jakaś taka zajawka do tego, żeby z kimś porozmawiać o Bogu, o tym, że Bóg jest wierny, że jest wielki i że dzisiaj czyni wielkie rzeczy. I trzecia rzecz to przyjemność. Bo ja tutaj, kiedy przebywam, to mogę się bardzo dobrze czuć i mam wielką przyjemność, kiedy mogę być z nami. Dzięki Bogu.
Poligon, zajawka, przyjemność.
Chwała Panu Jezusowi. Dzisiaj mija, nie dzisiaj, no tak to kalendarzowo niekoniecznie, ale dzisiaj mija rok, jak było nabożeństwo pierwsze w tej kaplicy. I tego poranku, ja wierzę tylko, że Bóg mówi do nas w różne sposoby. I mówi też przez obrazy. I doświadczyłem rok temu pewnego obrazu tutaj. A obraz wyglądał tak, że z tej wozowni wyjechały dwa wozy i rozjechały się na dwóch drogach tutaj. I te wozy pojechały, były załogą, one pojechały do pracy. Tym się chciałem z Wami podzielić. I dla mnie to miejsce jest pierwszym krokiem do tego, przestrzenią do tego, abyśmy poszli do pracy.
Bywam najczęściej, bo jestem codziennie, więc skojarzy mi się to miejsce z domem. Ale przede wszystkim można powiedzieć, że to jest budynek, a dla mnie to jest świadectwo wielkiej Bożej łaski. Bo tak jak pastor mówił na wstępie, różne mamy chwile i przychodzi też w naszym duchowym życiu nieraz tak, że jest zimno, wieje, ciemno, nie chce się nic. Tak jak teraz wstajemy, jemy śniadanie, jeszcze jest ciemno, myślimy o obiedzie, wyglądamy za okno, już jest ciemno, to ja mam ten przywilej, że jak wyglądam za okno, to widzę tą kaplicę. I chciałoby się powiedzieć, nie do wiary, jak patrzę na nas, na nasz zbór, na te osoby, które się trudziły i przypominam sobie, jak to wyglądało, jak tutaj wchodziłem, jak było, tak jakieś kable pierwsze chwały, jak tutaj się gdzieś wdrapywałem boka, jak chowaliśmy na zimę. Jest to świadectwo tego, że Bóg jest z nami, kiedy ja w swoim życiu duchowym mam jakąś dolinę i nie do końca tak tego doświadczam, jakbym chciał, że Bóg nie odpowiada tak szybko na modlitwę, jakbym chciał, albo w taki sposób, jakbym chciał. I kiedy przychodzi zwątpienie, to jest to dla mnie takie żywe świadectwo, że Bóg jest i działa, a On błogosławił w niesamowity sposób i za to jestem Bóg niezwykle wdzięczny.
Wszystkich. Chcę powiedzieć, że budowanie tej kaplicy to jest dla mnie osobiście taka była droga wiary. Ja przyjechałam 3 lata temu, po raz pierwszy pastor pokazywał, wyszliśmy do tej wozowni i pastor przechodziliśmy przez jakieś tam graty leżące na podłodze. Pastor powiedział, że tu będzie tak, a tu tak, a tu chcemy zrobić w taki sposób. I ja myślę, że no okej, okay, tylko no, 8-10 lat może na to pójść. I właśnie Pan Bóg pokazał, że On nie stawia przed nami takich małych zadań, że On potrzebuje od nas więcej i jeżeli jest nam to Jego błogosławienie, to On pomoże, On poprowadzi, On będzie z nami w tej pracy, w tej robocie. I to jest naprawdę był taki krok wiary. To było niesamowite. Super. Dziękuję Panu Bogu bardzo za to. I jeszcze jedno chcę powiedzieć, znowu wracam do tego tematu, który ciągle podejmuję, że jesteśmy rodziną. To było tak widać, że przez ten czas z różnych stron Polski przyjeżdżali bracia, siostry, żeby pomóc w tej budowie. fajnie, że jesteśmy razem. Dziękuję Panu Bogu za to.
I fajnie, że jesteś tam.
Dziękuję.
Bracia i siostry, ja to miejsce to wiąże z tym, znaczy ja. Koledzy pracy mówili, słuchaj Zdzisław, kiedy ty opuścisz tą stocznię? Chyba nie chcesz, żebyśmy od razu prosto z pracy szli z tobą tam na w takie miejsce już stałe. No ale się właśnie tak złożyło, że tutaj nastąpiła ta potrzeba począć te prace na tej maszynce. Właśnie zawdzięczam to pastorowi przede wszystkim, że mnie wyrwał stamtąd. Mówię, od pierwszej chwili, słuchajcie, jestem Bogu wdzięczny. Że to się stało. Do dzisiaj pewno bym tam jeszcze moje nogi i dziś jeszcze pewno przy niedzieli by tam był.
Stoczny.
Dziękuję bardzo za to, że moje życie się zaczęło tak jakby nowe. No. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest już ten bieg ostatni. I słuchajcie, raduję się, że mogę na tej posesji, w tej kaplicy spędzać te, bo ja już czuję, że się zaczynam zbliżać do mojego Zbawcy, że jestem tak umiłowany w bracie.
A Bogu, cieszyłem się, Zdzisław.
Ja chciałam bardzo podziękować, znaczy Bogu właściwie za taką możliwość, ponieważ kiedy tutaj mieliśmy czas na ciekawicy, pokazaliśmy naszej mojej mamie filmik krótki właśnie z pracy. I ona była w takim wielkim wrażeniem tego, że jakby tego, co tutaj było i co jakby jest. I zapragnęła jakby zobaczyć, więc dzięki też temu, no mogła już dwa razy być tutaj z nami, także bardzo się z tego cieszę. I też mogła zobaczyć, że jakby nie, że jako Kościół nie przychodzimy tutaj jakby na nabożeństwo jak stacze, tylko że faktycznie nie tylko jakby serce angażujemy, które chowamy, ale po prostu całą postawę jakby, czy było wiele osób, które tutaj właśnie pracowały, żeby to tak wyglądało. No i jeszcze o jednej rzeczy pomyślałam i sobie myślę, że może nie jestem odpowiednią osobą, żeby o tym mówić, ale chciałam wspomnieć o półkoloniach, które tutaj organizujemy. Znaczy, no właśnie, ja nie jestem tutaj głównym organizatorem, ale chciałam o tym wspomnieć, bo ponieważ no jest to taka bardzo, myślę, budująca inicjatywa i też ja jako tylko zwykły uczestnik też bardzo się buduję. No nie wspominając o dzieciach.
Cieszymy się bardzo.
Tutaj już padły słowa, że tam gdzie się zbiera zbór, tam jest kościół. I tak jakby miejsce może nie jest aż tak ważne, ale każdy, kto się przeprowadzał, to wie, jak każda taka osoba tęskni za tym ostatecznym miejscem, gdzie już w końcu powie, no to jest to, tu jest w końcu noga, można rozwinąć skrzydła, można odpocząć, już nie ma tej bieganiny. I myśmy to przeżyli, bo mieliśmy kilka tych kaplic, tak, tymczasowych. I w końcu dla tych osób, które właśnie przez te wszystkie etapy przychodziły, to jest na pewno, jestem przekonana, pewnie to też z siebie, że to jest po prostu radość wielka, że mamy już to w końcu miejsce, w którym możemy odpocząć, gdzie możemy już działać i nie myśleć sobie nie dalej, bo wiem, że Pan Bóg błogosławi, bo widzimy to wielkie świadectwo, że nam dał to miejsce. I ja odwrotnie do Ewy, ona ma tutaj, nie wiem, może kilometr, półtora.
To mi się zrobiło dalej.
Mi się zrobiło 50. Ale jeżdżę tutaj i czuję się, że to jest mój dom w końcu i wjeżdżam w niedzielę z domu do domu. Także cieszę się bardzo.
W niedzielę jesteś w domu.
Tak,
tak jak powiedziałam na brat, to jest tam, ten swój dom, do którego trafiłam późno, ale dziękuję Bogu, że wreszcie tu jestem. Traktuję cały zbór jako swoją rodzinę. I dziękuję Bogu za to. I dziękuję też za moich braci, którzy tu przyczynili się do tego w głównej mierze, że ta kaplica została tak prędko ukończona. Dziękuję Panu codziennie za Zdzisława, za jego brygadę, za tych, którzy przyjeżdżali z daleka wraz z tak pracą jakąś finansową. Wiedzą, że Bóg nas ma wspierać, że Bóg poprowadzi też i dalsze te prace przy dalszych obiektach. I proszę też o to, ten wniosek o finanse, tak?
Z ministerstwa, żeby do balans dotarł. Dziękuję Bogu jeszcze raz. Dziękuję, że jestem tutaj. Ja mam tak wiele do powiedzenia, ale brakuje mi słów. Zawsze mam problemy. Nigdy nie posiadałam daru mowy. I z tego powodu troszkę byłam w kompleksach, że nie potrafiłam swoich myśli przekazać. Ale w tym momencie mam tak wiele do przekazania, ale w każdym razie przede wszystkim za to dziękuję Bogu i Wam wszystkim, którzy żeście się przyczynili do tego, że ja mogę w takim jeszcze miejscu w moim wieku być. I chwalić Boga. Powiem, ledwie się pozbierałam, żeby dzisiaj być tutaj.
Bardzo to doceniamy, że jest.
Ale i nie dlatego, że ja się użalam. Nie. Po prostu przyszedł czas, lata, które mi się nie podobają, ale podoba mi się to, że końcówka mojego życia jest w takim zboże, w którym ludzie okazują sobie właśnie miłość, zrozumienie. Jest głoszona Ewangelia, Ewangelia, która nie jest zabarwiana czymś tam innym. Jest czyste Boże Słowo. I ja wczoraj spotkałam adwentystów i zapraszałam ich. Mówiłam, ja wiem, kim jesteście. Czy chcielibyście przyjechać? Ja mówię, dojazd jest dość trudny, ale warto. Przyjedźcie, zobaczyć. Ja nie namawiam do nie wiadomo czego. Więc odpowiedzieli mi, że być może. Ja wiem, naprawdę jest głoszona Ewangelia, której warto posłuchać. No i obiecanie, ale jak będzie, to już ich sprawa. Ja osobiście bardzo jestem wdzięczna, że jestem w tym zborze i w tym zborze tak wiele się dzieje. Okazywana jest właśnie miłość, okazywane jest rozumienie i to dla mnie jest znaczy bardzo dużo. Chwała i będzie naszemu Panu.
Chwała Ci, Zofia. Cieszymy się.
Ja Was też tak samo.
Którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym. Daje chleb głodnym. Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych. Pan podnosi zgnębionych. Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest Królem na wieki, jest Bogiem Twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja.
tylko Tobie się należy cześć, Panie. Ty jesteś tym, który podnosi załamanych, Panie. Ty jesteś tym, który zapewnia zaopatrzenie, Panie. Ty jesteś tym, który podnosi nas każdego dnia i prowadzi, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy Ciebie znać, Panie. Dziękujemy, Panie, za to, że widzimy to, jak Ty działasz, Panie, pośród swego ludu, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy czuć Twoją obecność, możemy czuć Twoje działanie, Panie. Możemy je widzieć, możemy, Panie, znać też Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Przychodzimy dzisiaj, aby, Panie, wspominać to, co dla nas uczyniłeś i dziękować Ci za to, Panie. Chwała dla Twojego świętego imienia. Amen. Tylko Jego wielkie.
prawdziwy trąbek, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć to, co za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała bawełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wiek wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Był umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
Ostre gwiazd, z jego ust wychodzi ostry gwiazd.
ktoś by chciał oddawać teraz Bogu chwałę w swojej indywidualnej modlitwie, to jest czas, żeby wyrazić w modlitwie to, co czujemy teraz, to, co mamy do przekazania naszemu Panu i Zbawicielowi.
Dziękuję Ci, Panie, że mogę nazywać się Twoim dzieckiem i nim jestem. Dziękuję Ci, Panie, że mogę być blisko Ciebie.
Boże, ja tak Ci dziękuję za ten czas, który nam darowałeś, że możemy się spotkać przed Twoim tronem, aby oddać Ci chwałę, uwielbienie i moc. Jesteś świętym, wspaniałym Bogiem. Jesteś Królem, jesteś Panem naszego życia. Tak Ci dziękuję, Panie, za każdą chwilę, którą możemy, Panie, spędzić przed Twoim tronem, że możemy Ci dziękować. Dziękować za łaskę, za wszystkie łaski, które od Ciebie otrzymujemy. Tak Cię proszę, Panie, także o te słowo, które będzie głoszone, o te słowo, które będzie napełniać naszą duszę i żebyśmy my, Panie, byli jeszcze bardziej godni Twojej chwały, abyśmy byli, Panie, godni nazywani Twoimi dziećmi. Tak Ci dziękuję za mój zbór, tak Ci dziękuję za te miejsce, tak Ci dziękuję za wszystkich tu obecnych, za starszych, młodszych, dzieci i tak wszystkich chcę błogosławić w swoim świętym imieniu Jezus, naszego Króla i Pana. Amen.
Panie,
tak bardzo
Ci dziękuję za ten dzień, za to, że mogłam tu przyjechać, że mogę dzisiaj być z Tobą, każdego dnia. Panie Jezu, dziękuję, że mogę być przy Twoim tronie. Przy Tobie. Dziękuję Ci za cioć, za wujków, za kolegów, za koleżanek, za każdego z nas, za to, że możemy tutaj być i słuchać pieśni i śpiewać. Amen.
Amen. I pełen Panie, chcę Ci podziękować za to, że Ty z nieba spoglądasz na swój lud, Panie. I tutaj z tego miejsca możemy zanosić do Ciebie nasze prośby, nasze modlitwy. A Ty wysłuchujesz nas. Spójrz, Panie Jezu, na tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia Twojego, na chore serca, Panie, na chore ciało. Dziękuję Tobie za to, że to miejsce darowałeś nam, Panie, abyśmy składali Tobie uwielbienie i chwałę, abyśmy Ci dziękowali, bo jesteś żywym, prawdziwym Bogiem. Nie ma Boga oprócz Ciebie, Panie. Ja chcę Ci za to tak bardzo, bardzo dziękować, że zachowałeś mnie aż do tego czasu i mogę wznosić, Panie, z wiarą modlitwę do Ciebie, bo wiem, że Ty słyszysz, że Ty widzisz, że Ty jesteś obecny wśród nas. Błogosław nam słowo Twoje, Panie, które będziemy słuchać. Dziękuję Tobie za każdy dzień w moim życiu, za mój zbór kochany, za moje siostry, za moich braci, za te ręce, które tu przyczyniały się do wybudowania tego wszystkiego z łaski Twojej. Dziękuję Ci za grono naszych małych dzieci. Dziękuję Ci za śpiewaków, za muzyków. Dziękuję Ci, Panie, moje serce jest zawsze Ci wdzięczne za to, co uczyniłeś, Panie, dla chwały imienia swojego. Przyjmij uwielbienie. Amen.
Bądź uwielbiony, Boże, za tą wielką dobroć, za łaskę, którą dasz, za to, że rozwiązujesz i przychodzisz do naszych problemów, że jesteś dobry, że nie opuszczasz przenigdy, za to, że możemy zawsze na Ciebie liczyć, że Ty odpowiadasz na nasze modlitwy, że prowadzisz, że obdarzasz też Duchem Świętym, który nas wspomaga, że tak jak powiedziałeś, jak mówiłeś, nie opuścisz i tak jest naprawdę. Bądź uwielbiony, kochany Ojcze. Za Jezusa, że wyratował nas od śmierci. Bądź uwielbiony, że możemy teraz żyć i z przemienionym życiem. Panie kochany, tak dziękuję Ci za to wszystko. Amen.
Amen.
pierwszych osób, którą przywiozłem tu na tę olszynkę kiedyś, parę lat temu. I jedną z pierwszych osób, od której otrzymałem zachętę konkretną, żeby walczyć o to miejsce, starać się, był właśnie brat Józef Wziątek, nasz prezbiter okręgowy. I bardzo się cieszę z tego, że przez te lata dodawałeś mi otuchy i że dzisiaj jesteś z nami i że możemy razem świętować ten chwilę. Niech Cię Bóg błogosławi. Prosimy głośno Słowo Boże.
Przede wszystkim chciałbym przywitać się z Wami słowem, które zapisane jest w Biblii. Łaska i pokój od Pana, od Boga, od Ojca, od Syna i Ducha Świętego. I to nie jest zwykłe pozdrowienie takie, cześć, jak się macie. Bo do tego też możemy dojść i powiedzieć tak, cieszę się, że jesteśmy tutaj. Przywozimy Wam pozdrowienia, również od siostry Łucji Kciuk, ona jest naszym Bożym. I wiedziała, że będziemy tutaj, więc przekazujemy również Wam jej pozdrowienia. Pozwólcie, bo to tak, dzisiaj świętujemy pierwszą rocznicę. I tutaj wasz pastor trochę wyprzedził, bo jestem bardzo mocno związany z tą społecznością, z tym miejscem i z pastorem waszym. Właśnie tak to było, że wtedy, kiedy tu jeszcze nic nie było, on mnie tu przywiózł. I mówi, jest taka możliwość. I mówi, bierz. I dzisiaj rozważaliśmy tutaj, dzieliliście się słowem, co dla nas znaczy, co to jest za miejsce. Czym jest to miejsce w sercu, w waszym życiu, każdego z was. I chcę powiedzieć również, czym dla mnie jest to miejsce. A po pierwsze, to miejsce jest miejscem schronienia. I każdy z nas, ludzi wierzących, powinien mieć takie miejsce schronienia, że wtedy, kiedy coś się dzieje w twoim życiu, kiedy jest trudno, kiedy jest zawierucha, kiedy jest burza, kiedy jest wiatr, kiedy nie wiesz, co robić, to uciekasz do miejsca schronienia. Jakub miał Betel. On uciekał zawsze. Więc jest to miejsce schronienia, kiedy możesz zawsze uciec, kiedy możesz się schować, ale również jest to miejsce nadziei. Ten dom jest miejscem nadziei, że wtedy, kiedy przyjdę do Boga, będzie lepiej. Że wtedy, kiedy przyjdę do Niego, Jego pokój może być moim udziałem. Że wtedy, kiedy przyjdę do Niego, te wszystkie problemy i kłopoty, które są wokół mnie, mogą nagle zniknąć. Ale wiecie co? To miejsce jest również miejscem i owocem, świadectwem tego, że Bóg żyje. Że Bóg jest wczoraj, dzisiaj i na wieki. To miejsce jest miejscem głoszenia Ewangelii. Amen? Ale to miejsce jest również miejscem wypełnienia wizji naszego pastora. Rady, zboru całego. Jest miejscem wypełnienia wizji. To miejsce jest również owocem tego, że wtedy, kiedy jesteś wytrwały, kiedy jesteś cierpliwy, kiedy jesteś skoncentrowany na Bogu, Bóg będzie cię dotykał, Bóg będzie realizował twój plan przez to, że będzie ci pomagał. Ja dziś tak odbieram to miejsce. To miejsce jest miejscem, na którego są skierowane oczy wielu ludzi. Że można. Że wtedy, kiedy oddamy siebie całkowicie Chrystusowi i zawierzymy Mu, Bóg będzie błogosławił. Was patrzę. I przypomina mi się historia, to jeszcze nie kazanie, to taka dygresja. Przypomina mi się historia, ona jest opisana w drugiej księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, na samym początku. Historia, kiedy wdowa po słudze pańskim znalazła się w problemach, znalazła się w kłopotach. I przyszła do Elizeusza i mówiła mu o swoich problemach. I on mówi, a co masz? Co masz w domu? Co jeszcze masz? Co ci zostało? Bo ona powiedziała, że nie ma nic. A mówi, trochę bańki, znaczy bańka została i trochę oliwy zostało w tej bańce. I on wtedy powiedział, znacie tą historię, powiedział, idź na pożyczaj, naczyń na zewnątrz, tak, a potem zamknij się w domu ze swoimi synami i napełnij. I się napełniało, 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 napełniało. I w pewnym momencie przestało. Tak. Kiedy przestało? Kiedy skończyło się naczynia. I dzisiaj chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Tam jest również w tej historii, kiedy prorok mówił o tym, powiedział tak. Byle nie za mało. Tak. Jeżeli zbierasz te naczynia, to byle nie za mało. I to jest ciekawe, żebyśmy byle nie za mało. Więc co znaczy dla ciebie, dla mnie za mało? Tak? To znaczy, żebyśmy nie ustawali, nie wprowadzali sobie jakichś ograniczeń. I niech dzisiaj wam rzucam wyzwanie, niech ta sala, wy się cieszycie tą salą, ale niech ta sala nie będzie wszystkim, bo jeszcze czekają na was tamten budynek, bo jeszcze czeka odbudowa tego miejsca. Byle nie za mało, byle nie za mało. A wtedy, kiedy się skończą puste naczynia, to i przestanie być Boże błogosławieństwo. Co to znaczy dla ciebie i dla mnie? Że Boże cuda i Boże błogosławieństwo się nie kończy. Ono jest zawsze, ale kończy się wtedy, kiedy brakuje pustych naczyń. Amen? Kiedy brakuje pustych naczyń, więc nie dopuśćcie do tego, żeby gdzieś u was skończyły się już puste naczynia. Musimy ciągle szukać tych pustych naczyń. Musimy ciągle dokładać starań, żeby wlewać tą oliwę w puste naczynia. Tam jeszcze wiele historii można z tego wziąć, że wiecie, nie masz nic, a kiedy polegasz na Bogu, kiedy polegasz na Słowie, z niczego mogą być wielkie rzeczy. Tam również można wyciągać z tej historii to, co się dzieje w waszym życiu, że garstka, nawet 3 osoby, ale mogą zrobić wiele. A więc dobra organizacja, a więc jedność w działaniu, a więc współpraca, bo ktoś teraz się nie musi zebrać, tak? Wszystko to może dać bardzo dobry efekt. Bardzo dobry efekt, żeby to słowo i cuda Boże, żeby one ciągle działały, żeby one ciągle były, bo dlatego, że jesteście powołani do tego. To jest to miejsce. Miejsce Bożej obecności, miejsce Bożego narodzenia, miejsce pokoju, miejsce uzdrowienia, miejsce, kiedy możemy przyjść i złożyć swoje problemy. Amen? Przede wszystkim jest to miejsce chwały. Jest to miejsce oddawania Bogu chwały. Jest to miejsce dziękowania. Jest to miejsce zawierzania się za każdym razem, kiedy się spotykamy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Naszemu Zbawicielowi. Bo przecież tylko i wyłącznie dzięki Niemu tak naprawdę żyjemy. Tylko dzięki Chrystusowi żyjemy. Tylko dzięki Chrystusowi możemy być ogarnięci pasją i zmieniać świat. Jesteście jeszcze i solą, i światłem. Wszystko, co chcecie. Wszystko, co chcecie. Bóg jest Bogiem łaskawym, miłosiernym i wiem, że dzisiaj jest przychylny. Naprawdę jest przychylny. To czuję. Naprawdę czuję w duchu, że dzisiaj jest Bóg szczególnie wam przychylny. za waszą pracę, ale za to ciepło. Za to ciepło, które tutaj jest. Za ciepło. I chroncie tego. Zastanawiałem się tak, co wam, jakie słowo dla was przygotować, czym was zbudować, pocieszyć, a może i napomnieć, nie wiem. I tak modliłem się i wyrwał mnie wczoraj SMS waszego pastora w nocy. Jakie słowo będziesz głosił, bo musimy do gazetki przygotować. I wtedy już nie było dyskusji i trzeba było określić ten temat. I wczoraj. Ja zawsze czekam do końca. Ale to tak potraktowałem, że dzisiaj będziemy mówić na temat czystego serca. Na temat czystego serca. I jeden fragment z Kazania na Górze. Byliśmy z żoną na tym miejscu, tak żeśmy wyobrażali, jak to może być to kazanie, jak Pan Jezus tam posiedział, bo mówi do tłumu. Leży o Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi o błogosławionych, o Bogu, błogosławionych ludziach. Wymienia tych błogosławionych ludzi. Ale w 8 wersecie mówi tak. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Przecież każdy z nas chce oglądać Boga. Czy nie chcecie oglądać Boga? No chcemy oglądać Boga. I tutaj Pan Jezus postawił jedno wedle. Chcesz oglądać Boga? Miej czyste serce. Miej czyste serce. I wiecie, czynienie tego, co słuszne, zawsze będzie wymagało wysiłku. Zawsze będzie wymagało wysiłku. Jeżeli chcemy czynić coś, co jest dobre, będzie to zawsze wymagało wysiłku. Jednak gdy zrozumiemy, jak zachować czyste serce, jak rozprawić się z tym, co je kala, co je brudzi, to wtedy wewnętrzna przemiana człowieka staje się realna. Ta wewnętrzna przemiana, o której my mówimy, ten nowy człowiek, każdy, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, mówimy o nowym stworzeniu, mówimy o człowieku wewnętrznym, to wszystko staje się realne. Kiedy mówimy o odnowieniu umysłu, to wszystko nagle staje się realne, kiedy nasze serce jest czyste i potrafimy chronić je, potrafimy umieć przeciwstawić się temu, co brudzi nasze serce. Łatwiej jest się dostrzec i zrozumieć zmianę w naszym postępowaniu. Byłem taki, nagle tego nie robię. Byłem związany, nagle dziś jestem wolny. I możemy to zobaczyć. Trudniej jest jednak zobaczyć przemianę w twoim i moim sercu. A przecież błogosławieni czystego serca, bo oni Boga będą oglądać. Co Jezus miał na myśli, gdy mówił o czystym sercu? Co tak naprawdę kala nasze serce? Co brudzi nasze serce? Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, 45 wersecie, nie wiem, czy tu wyświetlacie, jeżeli nie, to tam jest zapisane takie stwierdzenie, że człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobre. Natomiast zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. A więc w sercu mamy jakiś skarbiec. I on może być dobry i zły. W naszym wnętrzu, nasze wnętrze może być dobre i złe. I tak naprawdę to, kim ja jestem, to, kim my jesteśmy, określa nie to, co widzimy, nie to, co zewnętrzne, ale określa nasze serce, określa nasze wnętrze. Jak postępujemy, tak naprawdę określa nasze wnętrze. A często my mamy skłonność do tego, aby określać, nazwę to grzechem, nie boję się tego użyć słowa, że jest coś takiego jak grzech, żeby określać grzechem jakieś widoczne akty przekroczenia jasno spisanych norm biblijnych. Na przykład, takimi normami jest 10 przykazań. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj. I my mamy takie skłonności, żeby akurat to tylko i wyłącznie określać grzechem, albo też, jeżeli chcemy pójść dalej, to czytamy list do Galacjan, tam w 5 rozdziale są uczynki ciała, tak? Ci, którzy nie znają, mogą sobie potem przeczytać, to jest list do Galacjan, 5 rozdział, 19 do 21 wersetu. Tam są wymienione i mówimy, że to są grzechy. Ale czy tylko to jest grzech? Jest jeszcze taka druga kategoria i są to bardzo subtelne naruszenia przykazania miłości. A przecież tak naprawdę określają one nasze relacje, nasze postawy w stosunku do innych ludzi. Te subtelne przykazania miłości. W Ewangelii Jana 13 rozdziale Pan Jezus dał nowe przykazania, 34, 35 werset. I mówi, nowe przykazanie daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Abyście się wzajemnie miłowali. I po miłości wzajemnej ludzie poznają inni, że jesteście moimi, że jesteście moi. A więc brak miłości, brak poszanowania, obmowa osób, plotki, a może też wywyższanie się, a może pycha lub brak pokory, to także grzech. To także grzech, który zanieczyszcza nasze serce. I wtedy, wiecie, kiedy my słabo rozumiemy tą drugą kategorię, bo tą drugą kategorię niekiedy mówimy, taki już jestem, taki mam charakter. Kiedy słabo rozumiemy tą drugą kategorię, kiedy łamiemy subtelnie przykazania miłości, czego u Was nie widzę, bo tak, z taką żarliwością, z taką miłością, z takim ciepłem mówicie o sobie, ale mówicie również o swoich braciach, o swoich siostrach, mówicie o Chrystusie, to przecież to przykazanie miłości można łamać również w stosunku do Chrystusa. Mają go nawet na ustach. I kiedy słabo rozumiemy tą drugą kategorię, to wtedy całą naszą energię kierujemy na to, ażeby zdefiniować te realne przekroczenia, te prawdziwe przekroczenia tych norm spisanych i całą naszą energię kierujemy na to, żeby je wykonywać. Ale tak naprawdę kiedy tak postępujemy, to rezultatem tego są dwie rzeczy, dwie postawy. Pierwsza rzecz, albo faryzejska sprawiedliwość. To znaczy, co innego mówimy, a co innego robimy. I tłumimy gdzieś nasze sumienie, ale nie jesteśmy w stanie tego wykonać, bo nie możemy inaczej żyć. Albo druga postawa jest taka, że nasze życie jest pełna frustracji, pełne poczucia winy, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego dokonać. Bo nie jesteśmy w stanie czystym sercem miłować, bo to jest niemożliwe, jeżeli nie ma Boga. Bo to jest niemożliwe. I wtedy jesteśmy pełni frustracji. Bo przecież jeszcze nikt zakonu nie wykonał. On zakon ma przyprowadzić Ciebie i mnie i każdego, który stosuje ten zakon do Chrystusa. I oczywiście większość wspólnot, jak jeździmy po zborach, ma jakiś moralny kodeks. My też mamy jakiś moralny kodeks postępowania, na podstawie którego możemy ocenić, czy ty jesteś dobry chrześcijanin, czy ty jesteś dobry członek zboru, czy ty jesteś dobry wierzący. Możemy ocenić, jeżeli jesteś regularnie na nabożeństwach. Jeżeli masz dobrą rodzinę, jeżeli jesteś bez nałogów, jeżeli płacisz ofiarę, jesteś dobry członek zboru, jesteś dobry chrześcijanin. Jesteś dobry chrześcijanin. I tak czasami funkcjonujemy. Tak czasami funkcjonujemy. A życie nasze, a nasze wnętrze może być zaprzeczeniem tego wszystkiego. I powiem tak, patrząc na ludzi, że raczej częściej niż rzadziej chrześcijanie, którzy chcą wzrastać w swojej wierze, zajmują się przede wszystkim tą pierwszą kategorią. Nie będę robił tego, nie będę robił tego, nie będę robił tego. Ale rezultatem takiego myślenia i takiego działania jest bezsilny Kościół. Kościół, w którym życie nie pozostaje niezmienione. Kościół, w którym panują prawa, ale nie ma ducha. A duch tylko daje życie. A Jezus mówi o czystym sercu. Jako warunku Jego oglądania. Błogosławione, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To ciągle mi brzmi. I wiecie, kiedy zastanawiamy się na tym, co Jezus miał tak naprawdę na myśli, żeby mieć czyste wnętrze, żeby mieć czyste serca, to chyba najbardziej takie głębokie nauczanie jest w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale. Tam jest rozmowa z faryzeuszami. Tam jest rozmowa z faryzeuszami. I wydaje mi się, że oczywiście to jest moje, nie będę tego używał, bo tam są ostre słowa. Ale kluczowe wersety, które tam są, to jest werset 23, zapiszcie sobie to, przeczytajcie to w domu, 23, 26 i werset 28. W tych wersetach, zwłaszcza w tym pierwszym wersecie, Pan Jezus bardzo surowo gani faryzeuszy. Ale gani ich za skrupulatne przestrzeganie przepisów. Ale nie gani dlatego, że te przepisy były złe. Ale dlatego, że zaniedbywali inne sprawy. I pisze tam, wymienia, że zaniedbywali takie sprawy jak sprawiedliwość, jak miłosierdzie, jak wierność. I mówi, że tamte trzeba wykonywać, ale również tych się trzymać, tych ważnych rzeczy. Sprawiedliwość, czyja sprawiedliwość? Sprawiedliwość Boża. Tak? Sprawiedliwy mój, według wiary żyć będzie, miłosierdzie, które powinniśmy okazać innym ludziom. To wypływa z twojej i mojej postawy. I kiedy mówimy o tym miejscu, to miejsce powinno być miejscem, gdzie ludzie znajdują łaskę, miłosierdzie i zrozumienie. Problemem nie było oglądanie się na przepisy. Lecz było to, że oni zajmowali się, że nie zajmowali się czystością swojego wnętrza. Że tak naprawdę ich motywacją było przestrzeganie praw, czy próba przestrzegania praw. Natomiast nie było motywacją miłość do Jezusa Chrystusa. Amen? A kiedy Jezus zaprasza, kiedy Jezus zaprasza Ciebie, zaprasza spracowanych, żeby przyjść do Niego, to wymaga, tak naprawdę wymaga od tego, abyśmy uważnie przyjrzeli się swojemu podejściu do innych. Po co? Aby zobaczyć, gdzie egoistyczna nasza postawa niszczy miłość. Parę przykładów. Przykład Mateusza celnika. Pan Jezus zaprosił go i powiedział, będę chciał z Tobą dzisiaj wieczerzać, wieczerzać w Twoim domu. To był grzesznik, to był celnik, który ukradł ludzi. I nagle coś się dzieje w jego życiu. Nikt go do niczego nie namawia, ale Chrystus jest z nim. Chrystus jest w jego domu. I nagle w czasie tej wieczerzy on wstaje ni stąd, ni zowąd i mówi tak. Każdego, kogo ukradną, oddam. Podzielę swój majątek. Oddam. Bo nagle stanął w obecności świętego i zobaczył swoje serce i zapragnął zmianę. Ale wiecie, jest drugi przykład. Jest przykład tego młodzieńca bogatego, który mówi, ja wszystko od początku wykonywałem, tak jak jest zapisane, szanowałem rodziców, chodziłem do kościoła, byłem dobry we wszystkim. I Pan Jezus powiedział, ale jednego ci synu brak, a patrz na niego z miłością. Mówi, sprzedaj wszystko, co masz i idź na ślady. Nagle to zderzenie spowodowało, że to za dużo kosztuje. I ten człowiek odszedł. Odszedł smutny. Kiedy Piotr zobaczył Chrystusa w łodzi, kiedy mówił, najpierw słuchał i po całonocnym łowieniu, tak, zmęczone, nawet mu łódź pożyczył. I kiedy zobaczył go w łodzi, zaczął z nim rozmawiać na poziomie rybak cieśla. Co ty wiesz o łowieniu ryb? Zajmij się może budową krzesła albo czegoś. Co ty wiesz? Nawet go nazwał mistrzem. Ale druga rozmowa już w łodzi, kiedy stoi po kolana w tych rybach, kiedy ta łódź już się spełnia, on nagle mówi, odejdź Panie ode mnie, bo on grzeszny. Kto mu powiedział, że on jest grzeszny? Duch Święty, obecność z Bogiem nagle pokazał jego serce i mógł oglądać. Odejdź Panie, bo jestem grzeszny. Czyste serce, musimy o to dbać, żeby być i oglądać Pana. I jeżeli On nas zaprasza i mówi, że jesteście błogosławieni czystego serca, to aby zrozumieć, co pociąga za sobą przyjście do Chrystusa, musimy wyjść poza słuszną troskę o widoczny grzech. Musisz wyjść poza słuszną troskę o widoczny grzech. Patrz na Chrystusa. Patrz, ja dziękuję Bogu, że Jego sprawiedliwość, Chrystusa sprawiedliwość, była większa od sprawiedliwości faryzeuszy, była większa sprawiedliwość, jest większa od mojej sprawiedliwości. Amen? Słuchajcie, gdyby było inaczej, gdyby Chrystusa sprawiedliwość naszego Pana była taka sprawiedliwość faryzeuszy, nigdy by nie doszło do spotkania z Samarytanką. Nigdy by nie doszło do spotkania z celnikiem. Nigdy by nie doszło do spotkania z cudzołożnicą. Nigdy by nie doszło do spotkania z wielu ludźmi, którzy byli w grzechu, którzy byli w chorobie, którzy byli trędowaci. Nigdy by do tego nie doszło, gdyby Jego sprawiedliwość nie była większa od naszej sprawiedliwości, gdyby śpiewaliśmy o tym sercu, gdyby Jego serce nie było czyste w inny sposób niż serce Twoje i moje. Kiedy On zaprasza, musimy wyjść poza to. Bo przecież, gdyby taka sytuacja była, to żaden grzesznik by tu nie przyszedł. Bo byśmy najpierw powiedzieli tak, zanim przekroczysz progi tego domu, który już ma rok, tego pięknego, czystego domu, to najpierw idź się umyj. To najpierw nawróć się. To najpierw zmień swoje życie. To najpierw i staniesz się Kościelem. Tak robicie? Nie. Przyjmujecie każdego, kto pragnie, nie patrząc na jego grzechy, nie patrząc na jego przeszłość, nie patrząc na jego historię, nie patrząc, kim on dzisiaj jest. Ale przyjmujecie go, bo on chce zmienić się ze względu na Chrystusa. Błogosławieni czystego serca. I kiedy Jezus mówi, kiedy Jezus zaprasza, to żąda od ciebie i ode mnie tej wewnętrznej przemiany. Czystość serca wymaga, abyśmy spojrzeli głębiej, abyśmy spojrzeli dalej, poza granice naszych wyobrażeń, czy też poza granice pokorności, jaką przyjęliśmy, jaką stosujemy. Miłość Chrystusa, ona zmienia wszystko. Bóg chce i Bóg wymaga, abyśmy odłożyli na później, na zaspokojenie naszych emocji, naszych pragnień. Bóg chce, abyśmy Mu zaufali z całego serca. Dlaczego? Bo Jego rozwiązanie jest lepsze. Bo Jego rozwiązanie jest lepsze. I myślę, że każdy z nas, jak tutaj siedzi, mógłby złożyć świadectwo, że kiedyś ufałem w swoje własne siły, że myślałem, że to będzie tak i tak. A Bóg poprowadził inaczej. Jak nie wierzycie, jak nie macie takiego świadectwa, zapytajcie się swojego pastora. On ma całą kieszeń, całą garść tych świadectw, że ile razy chciał coś innego zrobić po swojemu, to zawsze Bóg uprostował. To zawsze wychodziło na Bożą rzecz. I ta kaplica jest też efektem Bożego działania. On został tylko narzędziem. Wy, żeście zostali tylko narzędziami. Wy, żeście tylko byli tymi, którzy byli tymi pustymi naczyniami, a Bóg wlewał swoje błogosławieństwo, Bóg wlewał swoje wizje, Bóg wlewał swoje siły, Bóg wlewał swoją łaskę, tylko i wyłącznie po to, aby dzieło Jezusa Chrystusa przez was się objawiło. Bóg wymaga pewnego zaufania. Bóg wymaga, abyśmy w imię wiary w Niego pilnowali stanu swojego serca. Abyśmy nie patrzyli tylko i wyłącznie na to, co jest z zewnątrz, ale na serce. Na serce, byśmy nie zajmowali się tylko grzesznym zachowaniem. Dlatego namawiam dzisiaj was, abyśmy częściej rozważali wartość tego, co jest najważniejsze dla prawdziwej przemiany. A więc czystość serca. Czy moje motywacje są dobre? Czy moje motywacje są czyste? Czy jesteśmy w stanie i mam odwagę zacytować początek psalmu 139? Panie, Ty wiesz. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, kiedy wstaję. Ty wiesz, kiedy się kładę. Ty znasz każde moje słowo. Ty znasz każdą moją myśl. Nie ucieknę przed Tobą nigdzie, bo Ty wszystko wiesz. Bo przecież On sam wierzył w to, że On jest wszechwiedzący i wszechobecny. Gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek będziesz robił, nawet jeżeli się ukryjesz, On tam jest. On Cię widzi. On Cię widzi. On zna Twoje myśli. On zna to, co masz w sercu. On zna, jakie są Twoje motywacje. Co jest oznaką dojrzałości? Nie to, że my przestrzegamy określonych norm, które mamy, a które przyjęliśmy lub które byśmy znaleźli w Biblii, bo On mówi, kiedy nawrócisz się do mnie, kiedy przyjmiesz mnie, to swoje prawa wypiszę ci w swoim sercu. To nie znaczy, że każde prawo dla każdego, bo jeden jest Bóg i wtedy jest jedność. oznaką dojrzałości według mnie i według tego, co wyczytałem, jest miłość. Jest miłość. A istotą miłości są relacje z innymi. Są relacje z innymi bez chronienia siebie. Wszyscy znają ten piękny hymn do miłości z pierwszego listu do Koryntian 13 rozdział. Miłość jest taka, taka, taka. Nie nadęcia się, nie żąda swego. Cierpliwa. Kocham Boga. Kocham Chrystusa. Bo On mnie ukochał. Kocham i czytam Jego Słowo. Nie po to, żeby zgłębić wiedzę tylko, ale po to, żeby zobaczyć Jego miłość. Żeby Go bardziej kochać. Żeby bardziej się zbliżyć. Żeby mieć z Nim relację. I kocham ludzi, których mi dał wokoło. Bo tylko przez to może się objawić moja miłość do Boga. A więc Bóg daje Ci siebie, Bóg daje Ci Słowo i Bóg daje Ci ludzi wokół siebie, abyś mógł zachować czyste serce. Abyś mógł Go kochać, bo oznaką dojrzałości w Panu jest miłość. Jest miłość, są relacje między braćmi i siostrami. To jak się zachowujecie. To jak się szanujecie. To jak stajecie jeden za drugim. To jak wspieracie się. Ale również to jak się napominacie. I zachęcacie w miłości do tego, aby coraz bardziej, bardziej przybliżyć się do naszego Pana, którego każdy z nas chce być uczniem. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Zostałeś stworzony, zostałaś stworzona, by kochać. I kiedy robimy to, kiedy kochamy kogoś, czujemy się lepiej. Amen? Czujesz się lepiej. Stajesz się mniej przejęta i zainteresowana własnymi problemami, a bardziej jesteś zatroszczona o innych. Bo miłość, ta miłość dojrzała, ona daje, a nie zabiera. A więc niech to będzie oznaką naszej dojrzałości. Kiedy nam brakuje tej dojrzałości, pojawia się duch wymagań. A duch wymagań, on wyklucza miłość. Kiedy ludzie nie reagują na nasze żądania, powstaje rozgoryczenie. Możemy stać się nadmiernie krytyczni. Możemy stać się jawnie zbuntowani, a wręcz nieuprzejmi dla tych, którzy ponoć nas zawiedli. Skutki takiego życia, życia, które chroni mnie. Nie będę bardziej podatny na zranienia, więc nie będę miał relacji z moim bratem, z moją siostrą. Skutki tego są bardzo poważne. Mimo, że wydaje ci, że jesteś czysty na zewnątrz, nie oglądasz Boga, bo nie miłujesz. Nie oglądasz Boga, bo nie miłujesz. Wiecie, trudno jest. Trudno jest czasami przyjść do Boga. Wtedy, kiedy nasze serce jest złamane. Wtedy, kiedy nasze serce boli. Wtedy, kiedy nasze serce nie jest czyste. I to jest chyba najtrudniejszy moment w naszym życiu, żeby przyznać się przed samą sobą, że coś jest nie tak. My jesteśmy ludźmi, którzy są stworzeni do tego, żeby szukać samo usprawiedliwienia. Żeby szukać samo zwiedzenia. Jeszcze nie jest tak, że inni są gorzej. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie. Będziesz oglądał Boga wtedy, kiedy będziesz miał czyste serce. Kiedy twoje motywacje są czyste. Kiedy oddajesz wszystko, co masz, bo Chrystus jest dla ciebie najcenniejszą wartością. I wtedy my nie mówimy tego, że Chrystus jest dla mnie najważniejszą wartością. My mamy uczynić Go najważniejszą wartością. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli dzisiaj gdzieś tam, coś tam ci się kołacze i mówisz nie, to kopiesz własne studnie. Przechodzisz obok Bożej studni. Ta studnia jest. Ona jest, tak jak studnia Jakuba jest. Ona jest, bo Pan Jezus powiedział, że z twojego wnętrza mogą popłynąć rzeki wody żywej. Oczyszczą cię. Oczyszczą twoje serce. A my chodzimy i kopiemy własne studnie. Bierzemy łopatę i kopiemy, żeby dokopać się do własnej wody. Do wody, która da mi jakąś możliwość relacji z moimi braćmi i siostrami na moich warunkach, na mojej wodzie. A przecież jest woda, jest studnia Boża. Jeremiasz, 2:13 bodajże, mówi, że mój lud popełnił dwojakie zło. Że mnie źródło wód żywych opuścili i wykopali sobie cysterny, które pragnienie ugasić nie ma. Czasami jest tak w naszym życiu, że szukamy jakiegoś substytutu, szukamy czegoś, co mogłoby zastąpić nam tą studnię rzeki, czy studnię wody żywej. Co może napełnić nas? Jako naczynia. Ale w tej historii, na samym początku, o której żeśmy mówili, miało być naczynia puste. Żeby Bóg mógł napełnić, muszą być naczynia puste. Żebyś mógł oglądać Boga, mógł oglądać Boga, musisz mieć czyste serce. Nie to, co zewnętrzne, nie to, co widzą nasze oczy, ale to, co jest wewnątrz ciebie. To, co jest wewnątrz mnie, to, co motywuje mnie do mojego życia, to, co motywuje mnie i sprawia, że jestem wytrwały, że nie patrzę na nic, na trudności, na kłopoty, na okoliczności, na cierpienia, na koszty, ale idę i wykonuję swoją pracę, bo moje motywacje są głęboko zakorzenione w Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. I tak zachęcając i siebie, bo naprawdę atmosfera jest super, i siebie i was. Bóg chce, żebyś był widoczny dla mnie. Bóg chce, żebyś go oglądał. Bóg się nie zmienia. Jego natura się jest niezmienna. On mówi wszystko to, co przeszkadza. Aby mógł Cię słyszeć, aby mógł Cię błogosławić, aby mógł mieć wyciągniętą rękę, jest po Twojej stronie. Bo ja jestem Bogiem niezmiennym. Ja jestem Bogiem niezmiennym. I kiedy dzisiaj tutaj jesteśmy, to wszystko jest po naszej stronie. Kiedy gdzieś tam patrzę, pamiętacie tą historię, kiedy Samuel przyszedł, żeby namaścić na króla i przyszedł do domu Jessego, tak? Przyszedł i patrzył, on mówi ten taki, ten taki, ten dobry, ten wysoki, ten mężny. A Bóg mówi nie. Bóg mówi nie. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma naszymi. patrzył w Twoje serce. Tak. I dlatego Dawid się znalazł, bo Bóg patrzył w serce. Przypomina mi się psalm 51. 12 werset mówi: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, i ducha, i odnów ducha mojego w mojej piersi. Czy to jest możliwe? Amen. Możliwe. Dlaczego to jest możliwe? Bo krew Jezusa Chrystusa oczyszcza mnie z każdego grzechu, i tego zewnętrznego, i tego wewnętrznego. Tego, który kara moje serce. Możesz być czysty jak śnieg. Możemy się prawować. Słowo Boże mówi, przyjdźcie, będziemy się prawowali, wasze grzechy będą czyste jak śnieg. A więc jest to możliwe, żebyśmy dzisiaj byli czystego serca przed Bogiem. Jest to możliwe, abyśmy mogli wypełniać te dwa przykazania, w których zawiera się cały zakon, który powiedział Jezus Chrystus. Będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego serca swojego, ze wszystkich myśli swoich, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swojego, jak siebie samego. I wy jesteście dowodem tego, że można miłować. Że można miłować. A to jest świadectwo tego, że was Bóg miłuje, że jesteście czystego serca i że możecie oglądać Boga. I kończąc już, jest takie wyzwanie, mówiliśmy o tym psalmie 139, ale końcówka tego psalmu jest super. Końcówka tego psalmu jest super. Może przeczytamy? Psalm 139. Niech to będzie takie niech to będzie taka prośba, modlitwa, ale i również zachęta naszego serca. Badaj mnie, Boże. Poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, ale prowadź mnie drogą odwieczną. Czasami trzeba mieć odwagę, żeby to powiedzieć. Czasami trzeba się odkryć całkowicie przed Bogiem. Bo przecież do kogo pójdziemy? Kogo mamy, kto nam może zastąpić? Kto może być tak cudowny jak on? Niech okoliczności, w których jesteście, nie zasłaniają wam obrazu Chrystusa. Niech nie spowodują nigdy, abyście zanieczyścili swoje serce tym, co widzą wasze oczy. Żeby wasze oczy wewnętrzne były zawsze otwarte. Żebyście zawsze widzieli Chrystusa i tu ukrzyżowanego, i zmartwychwstałego. Żebyście zawsze mogli doświadczać Jego pokoju, Jego miłości, Jego obecności. Żebyście zawsze, bo przecież jesteście zapieczętowani Jego duchem, ale zawsze chodzili w Jego noszeniu. Przyoblecz mnie w szaty białe. To jest modlitwa Kościoła. Przyoblecz mnie w szaty białe. I spraw, aby nigdy na mojej głowie nie zabrakło olejku namaszczenia. Słuchajcie, tylko to się liczy. Tylko to się liczy. No przecież kiedy staniemy przed Nim? Jeden z braci powiedział, że już to blisko. Pan wyznacza życie i kres życia każdego. Ale ty i ja musimy być gotowi jako społeczność. Na tym miejscu gromadzone. Jako lud Boży, jako lud wybrany. Jako lud, który wyznaje Chrystusa, swoje Pana. jesteście błogosławieni. I dodatkowo jesteście błogosławieni wtedy, kiedy jesteście czystego serca. Abyśmy mogli oglądać Boga. Ja nie chcę o nim słyszeć. Ja nie chcę widzieć, że coś jest, że ktoś przeżywa społeczność i obecność z nim. Ja nie chcę wiedzieć, że tylko tam jest naczynie. Ja chcę być naczyniem. Czy to jest wasze pragnienie? Jest? Amen. To jest wasze pragnienie, to jest nasze pragnienie, każdego z nas. Być naczyniem, być, mieć czyste serce, oglądać Boga, wychodzić poza ten widoczny, że okazywać łaskę i miłosierdzie dla innych. A to jest najważniejsze. Twoje i moje zadanie. Ale dzisiaj jest szczególny czas i szczególne miejsce i szczególny sposób do świętowania tego, abyście oglądali Boga. Pamiętam rok temu, kiedy bracia tutaj stali. I każdy z was czytał fragment, kiedy Salomon poświęcał świątynię. I każdy się modlił. Tak i dzisiaj możemy się pomodlić o to, aby nasze oczy duchowe były otwarte. Abyście dzisiaj mogli oglądać Boga. Aby wasze serce było dzisiaj czyste. Bo jest to możliwe. Jeżeli coś jest nie tak, możesz przyjść i możesz powiedzieć, wierzę w twoją krew. Wierzę, że mogę dzisiaj być czysty. Że mogę dzisiaj być oczyszczony, że mogę dzisiaj mieć dostęp do tronu Bożego, że mogę dzisiaj, moje życie może zostać zmienione. Wierzę, że dzisiaj mogę oglądać Ciebie, Panie, bo przecież to jest moje powołanie, moja prośba, moje pragnienie, aby być jak najbliżej Ciebie. Panie, Ty wszystko widzisz. Ty widzisz każdego z nas. My dzisiaj stajemy przed Tobą. My dzisiaj pragniemy Twojego Ducha. My dzisiaj pragniemy być oczyszczeni Twoim Słowem. Pragniemy być oczyszczeni, Panie, obecnością Twojej świętej krwi. Abyśmy dzisiaj mogli doświadczyć Twojego pokoju, Twojego uwolnienia, Twojej radości, Twojego błogosławieństwa. Abyśmy umieli się dzisiaj śmiać. Nawet kiedy jest trudno w naszym życiu. Bo chcę Ciebie widzieć. I Boże, proszę o szczególne błogosławieństwo dla tego Kościoła. Proszę o szczególne błogosławieństwo dla tego miejsca. Proszę o szczególne błogosławieństwo i szczególne namaszczenie nad pastorem Marianem. Proszę o szczególne namaszczenie nad tymi, którzy wspierają Jego, aby wprowadził i prowadził lud. Twój lud ku Twojej chwale. Aby zawsze byli odważni, by stanąć przed Tobą. Aby zawsze sprawdzali swoje drogi przed Tobą, Panie. O to Cię proszę dzisiaj. W sposób szczególny przyjdzie moc Ducha Świętego. I dzisiaj niech to będzie czas, kiedy Ty leczysz, kiedy Ty uzdrawiasz, kiedy chcesz błogosławić. Bo błogosławienie czystego serca. Oczyść nasze serce, Panie. Oczyść swoją świętą krwią. Oczyść nas, Panie. Niech przyjdzie radość, niech przyjdzie pełne zbawienia, niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo, niech przyjdzie nadzieja, niech przyjdzie pocieszenie, wzmocnienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za możliwość usługiwania. Dziękujemy Ci za możliwość dzielenia się Słowem. Dziękujemy Ci, Panie, za pasję, którą możemy widzieć w naszych siostrach i w naszych braciach. I niech tak się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Wam Pan błogosławi. Thank you.
dobrze się dzieje, że za sprawą Słowa Bożego, obecności Bożej, sprawa budynku, tego miejsca, odjeżdża na dalszy plan. On, nasz Zbawiciel, nasz kochany Pan Jezus Chrystus, staje przed nami jako najważniejszy w swojej łasce, w swojej chwale. Dobrze się dzieje, że możemy go dzisiaj widzieć tym duchowym wzrokiem, że możemy go na nowo podziwiać za to, co dla nas zrobił, i być mu wdzięczni za to, że on chce, żebyśmy go oglądali. On chce, żebyśmy go widzieli w naszym życiu, żebyśmy mieli z nim realną społeczność. Ta czystość, która jest warunkiem tego, by oglądać Boga, ona nie dzieje się automatycznie. Ona jest owocem, jest rezultatem właśnie tego, co zrobił Jezus w naszym życiu. Bo to nie jest też nasza zasługa, nasz wysiłek, to jest Jego łaska. Dzisiaj rano, gdy czytałem Słowo Boże, aż drgnęło mi serce, gdy w 50 rozdziale Jeremiasza w 20 wersecie przeczytałem: w tych właśnie dniach i w tym czasie, oświadcza Pan, będą szukać winy Izraela, lecz nie znajdą. Będą szukać grzechów Judy, lecz bez skutku, bo tym, których pozostawię przy życiu, przebaczę. Wow! To nie, że oni się tak uświęcą, że oni tak wypracują sobie świętość, że oni tak się oddzielą od tych wszystkich win, że te winy już będą tak, że od lat w ogóle oni nigdy nie zgrzeszyli, coś im rodzaju. Nie. To oczyszczenie konta całego życia jest w rezultacie tego, że On nam przebacza. Że On przelał swoją krew za nasze grzechy. Że On złożył siebie w ofierze, doskonały Baranek Boży. Złożył siebie w ofierze, abyśmy my nie musieli zapracowywać na swoje zbawienie swoimi uczynkami, swoimi wysiłkami. Tylko że On wziął całą winę naszą na siebie i nam wybaczył. I usprawiedliwił nas wobec sprawiedliwości Bożej. Zadośćuczynił tej sprawiedliwości Bożej przez to, że złożył za nas swoją ofiarę. Więc to jest wspaniałe. I my teraz właśnie będziemy myślami, sercem przy naszym Panu Jezusie Chrystusie, przystępując do wieczerzy, wszyscy Jego uczniowie, ci, którzy Go kochają, którzy oddali Mu swoje serca, którzy przyjęli chrzest wiary, którzy dali świadectwo, że zostawiają ten świat, zostawiają to dotychczasowe życie, tę przeszłość, i chcą iść za Chrystusem, z Nim żyć. My wszyscy, którzy będziemy teraz do tej wieczerzy przystępować właśnie przez chleb i wino, przez ten prosty akt, będziemy dawać świadectwo: kochamy Cię, Jezu, dziękujemy Ci, jesteśmy Ci wdzięczni. Nigdy nie chcemy zapomnieć o tym, co dla nas zrobiłeś. Aż do końca, aż do dnia, którego nas zabierzesz do siebie, chcemy tutaj na ziemi to zwiastować, to głosić, o tym przypominać sobie wzajemnie i temu światu. Thank you. Józefie, dziękujemy za obecność, za posługę słowem. Dziękujemy Wam wszystkim za to, że byliście dzisiaj razem z nami przed obliczem Bożym, tworząc tę wspólną atmosferę uwielbienia, wdzięczności Panu. Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da.